Bracia i siostry, a więc chciałbym usługiwać dzisiaj Bożym Słowem. I Pan Jezus często mówił w przypowieściach, w 13 rozdziale, może jeszcze inaczej, zanim rozpocznę moją usługę, to chciałbym tylko powiedzieć dwie rzeczy. Pierwsza to ta, że w najbliższą sobotę organizujemy koncert ewangelizacyjny pod nazwą Wieczór Uwielbienia. Na dole wisi plakat i wszystkich was bardzo serdecznie zapraszam do Zebrzydowic na godzinę 17 do sali widowiskowej przy zamku w Zebrzydowicach. Bardzo serdecznie was zapraszam. Na plakacie, w ogóle mottem tego, czy też taką myślą jakby, bo mottem to jest fragment, werset z psalmu 150, wszystko co żyje niech chwali Pana, ale taką myślą, która jest taką wiodącą myślą, to jest różni wykonawcy zagrają i zaśpiewają w różnym stylu i w różnym wieku, a więc wielu wykonawców będzie i kilka zespołów czy też solistów, nawet nie wiem kto tam będzie śpiewał, bo takim koordynatorem tego projektu, tak fajnie brzmi, koordynator projektu jest Agnieszka, nasza droga siostra Agnieszka, Agnieszka Rybaczuk, tak. Agnieszka Reszka też była taka siostra. Agnieszka Rybaczuk i ona zaprosiła różnych gości. Może ktoś z tego zboru tam będzie śpiewał? Podnieście rękę, kto tam będzie. Czy to jest niespodzianka? Nie. Więc to będzie taki wyjątkowy koncert i to ma na celu też zostaną zaproszone osoby, które jakby nie są nawrócone, czy też nie są świadomie wierzącymi, ale warunek był postawiony, że mają zaśpiewać o Panu Jezusie. A więc w zeszłym roku już było dwóch takich wykonawców, ale to też ma na celu, żeby i oni, ci wykonawcy mogli być pod wpływem Ewangelii, więc przy okazji słyszą świadectwo i Słowo Boże. A taka forma, tak to wymyśliliśmy i cieszy się to takim dość dużym powodzeniem, więc to już po raz czwarty taki rodzaj koncertu ewangelizacyjnego będziemy organizować w najbliższą sobotę. Więc was wszystkich bardzo serdecznie zapraszam. A druga rzecz, którą chciałbym się podzielić, to myślę, że mogę to powiedzieć, bo to jest po prostu taką radością naszej rodziny ostatnio. Na pewno, kochani bracia i siostry, niektórzy z was albo większość z was, czy też no niektórzy może mieli możliwość znać czy poznać mojego szwagra Janka Wyrostka. Kto z was go kojarzy, kto z was go zna? Tak, widzę wiele osób. Kochani, Jasiu się nawrócił. I to nawrócił się w taki sposób naprawdę autentyczny. To jest niesamowite. My go po prostu nie poznajemy. To jest człowiek, że módlcie się o niego, żeby w tym wytrwał, żeby po prostu wzrastał, ale to jest niesamowite. Ja nigdy nie miałem z nim okazji tak po prostu porozmawiać. To był człowiek zamknięty. Teraz po prostu nie może milczeć. On musi mówić, on się dzieli, on się cieszy, raduje. Przyjeżdża do nas na nabożeństwa, do Zebrzydowic i przeżywamy niesamowite chwile, niesamowity czas. To jest po prostu coś niebywałego. To było takie dramatyczne nawrócenie. Ja myślę, że on się teraz dopiero nawrócił. Że to, co wtedy gdzieś tam coś przeżył, ale tak jak zresztą on to mówi, to było coś bardziej tak dla ludzi, ale tym razem po prostu przeżył spotkanie z Panem. Chwała Panu. Tak, jestem wzruszony, bo to... Zobaczcie. Alleluja. To jest niesamowite. Chciałbym się dzielić Bożym Słowem z Ewangelii Jana z 12 rozdziału. Pan Jezus, jak już wcześniej nadmieniłem, mówił w przypowieściach, głosił w przypowieściach i to miało być wypełnieniem proroctw ze Starego Testamentu, z ksiąg prorockich, gdzie jest powiedziane, że otworzy usta w przypowieściach, a bez przypowieści nie będzie nic mówił. Tak 13 rozdział Ewangelii Mateusza nam mówi i rzeczywiście Pan Jezus często używał różnego rodzaju porównań, różnego rodzaju jakby takich, no właśnie, przypowieści. I to miało być spełnieniem tych proroctw starotestamentowych. I ktoś by mógł tak zasugerować, że no, Pan Jezus wiedział o tych proroctwach, więc tak celowo mówił, żeby się te proroctwa spełniły, ale to nie jest tak do końca, bo kiedy Pan Jezus na przykład wisiał na krzyżu, to już nie mógł jakoś tego zareżyserować, żeby rzucili losy o jego szatę. Nie mógł się umówić wcześniej, prawda? Słuchajcie, nie zapomnijcie rzucić losów o moją szatę, żeby się proroctwo wypełniło. To nie było tak, ale w przypowieściach nauczał i używał właśnie wielu takich różnych porównań i chciałbym dzisiaj też troszeczkę takich porównań użyć, takich odniesień. Zresztą tekst, który będę czytał, również jest takim, jest taką przenośnią, takim porównaniem, coś w rodzaju przypowieści. Pan Jezus, takim sformułowaniem w ustach Pana Jezusa. To jest 12 rozdział, 24 wiersz i 25. 24 i 25 wiersz, 12 rozdział Ewangelii Jana. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przyniesie plon obfity. Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swojego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. Może jeszcze raz przeczytam. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przyniesie plon obfity. Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swojego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. Pan Jezus mówi: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, a skoro zaprawdę, zaprawdę mówi i to podkreśla, to znaczy, że to musi być ważne. To musi być ważne to, co tu jest napisane. To jest coś szczególnego, coś ważnego w tym fragmencie jest powiedziane. Kochani bracia i siostry, człowiek ma niesamowity potencjał w sobie. Czasem albo często nieuwolniony. Człowiek może zdziałać wiele niesamowitych rzeczy. Jeden człowiek może zdziałać wiele rzeczy i dobrych, i złych. I mamy tego przykłady, kiedy popatrzymy do historii, czy właśnie na życie różnych ludzi, to możemy zobaczyć, jak wiele na przykład złego może jeden człowiek wyrządzić. Mamy przykłady z przeszłości, nie wiem, jacyś tacy dyktatorzy czy przywódcy polityczni, Hitler, Stalin, jacyś tam inni, którzy po prostu tyle zła zrobili. Jeden człowiek tylko i był taką inspiracją do tego, takim narzędziem diabelskim. Ale też są jakieś takie pozytywne przykłady albo jakieś neutralne, które nam obrazują to, że człowiek po prostu ma w sobie niesamowity potencjał, może coś niezwykłego czynić. Jacyś wielcy zdobywcy, Aleksander Wielki, który jakiś tam kawał świata zdobył, Genghis Khan, to nie są to zbyt takie pozytywne przykłady, ale chodzi o to, że człowiek może wiele uczynić, może coś zdobyć, może coś stworzyć. Jest wielu takich twórców, prawda, malarzy, muzyków, jakichś profesorów, jakichś naukowców, którzy robią takie rzeczy, które mają wpływ na cały świat niemalże. My się fascynujemy, my się zachwycamy jakimiś utworami, prawda, muzycznymi czy coś w tym rodzaju. I nie da się ukryć, że po prostu człowiek potrafi tworzyć takie wspaniałe rzeczy i nie możemy też tutaj być jakimiś ignorantami. Nie da się ukryć, że nawet człowiek nienawrócony potrafi coś pięknego stworzyć. Tak? To nie chodzi o to, żeby teraz, jak się dowiemy, że to nienawrócony człowiek, to my to odrzucamy. A nie, to mi się to nie podoba jednak. Nie, to nie tak działa, prawda? Bóg dał człowiekowi mądrość, Bóg dał człowiekowi umiejętności. I różnica polega tylko na tym, że człowiek, który chodzi z Bogiem, chodzi z Panem, odda chwałę Bogu za to, co powiedzmy stworzył, co skomponował, co zrobił. Natomiast człowiek, który jest daleko od Boga, tą chwałę weźmie, przyjmie dla siebie. To jest taka, myślę, różnica. A więc człowiek potrafi niesamowite rzeczy uczynić, niesamowity potencjał jest w człowieku i też w Bożym Słowie możemy o tym czytać. Bóg użył wielu ludzi. Noe, prawda? Zbudował łódź. Mojżesz wyprowadził cały naród z Egiptu. Jeden człowiek tylko. Jeden człowiek, później inni. Król Dawid czy tam Salomon. Niesamowite rzeczy czynili. Właściwie, kiedy Bóg chce coś zrobić, kiedy Bóg chce coś uczynić, to tak naprawdę On zawsze szuka człowieka. Zawsze szuka człowieka. On nigdy, myślę, że nie szuka metod, ale szuka zawsze człowieka. Bo jest wiele metod, wiele wspaniałych projektów, ale kiedy nie ma człowieka, to wszystko zostaje gdzieś tam tylko w sferze marzeń. A więc człowiek potrafi niesamowite rzeczy tworzyć, niesamowite rzeczy czynić i Bóg chce użyć człowieka. Każdy z nas, moi drodzy bracia i siostry, każdy z was, każdy z nas ma ten potencjał w sobie i Bóg chce tego potencjału, tego czegoś, tego Bożego życia chce użyć. Chce, abyśmy to uwolnili. Ale jedna rzecz musi nastąpić. Musimy umrzeć. Musimy umrzeć. Żeby to mogło mieć miejsce, żeby to się mogło stać, to ja muszę umrzeć. Zaprawdę powiadam wam, jeśli ziarno pszenicy, wpadłszy w ziemię, nie obumrze, zostanie tylko samo. Ale jeżeli obumrze, przyniesie plon obfity. Plon obfity, owoc. Tak naprawdę naszemu Panu chodzi o ten owoc. W tej przypowieści, prawda, w Ewangelii Łukasza, 13 albo 12 rozdział, już nie pamiętam, tam jest ta przypowieść, gdzie przychodzi ten ogrodnik i szuka owocu na drzewie. I tego owocu nie ma i tam jest dana szansa, kolejna, ogrodnik, tak, on się wstawia za tym drzewem, że tak powiem, daje mu szansę, bo Bóg pragnie właśnie widzieć ten owoc. Owoc ducha. Miłość, radość, pokój, sprawiedliwość, dobroć. To jest ten owoc, to są te cechy owocu, bo to nie są owoce ducha, tylko jeden owoc, który się przejawia za pomocą tych różnych właśnie cech. I Bogu chodzi właśnie o ten owoc, żeby ten owoc zobaczyć w naszym życiu. Właściwie nic nie jest tak, można powiedzieć, trudne, jak zmiana charakteru. Prawda? Nad tym charakterem my pracujemy całe życie. To jest, myślę, że wielu ludzi, którzy mają moc i nawet wyganiać demony i uzdrawiać chorych, mają. Są tacy, wielu jest takich, albo są tacy, o może niewielu, ale mają nieprzemienione charaktery. Przemiana charakteru, mieć tą Bożą naturę, tak jak Pan Jezus mówi, uczcie się ode mnie, że jestem cichy, pokornego serca. Ach, jakże to trudno przychodzi. A cichość na przykład, albo pokora. A Boże Słowo mówi, że Bóg się pysznym sprzeciwia, a pokornym daje łaskę. A więc musimy umrzeć. Musimy umrzeć dla samych siebie. Pan Jezus mówi w pewnym miejscu, że kto chce swoje życie zachować, ten je straci, swoje życie. My wiemy, co to jest to moje życie. Tak? To mówi się czasem, że to jest moje życie. Nie wchodź do mojego życia. Nie wchodź do mojego życia z butami. Nie wchodź do mojego życia. To jest moje życie. A więc kto chce zachować to swoje życie, straci je tak naprawdę. A kto straci swoje życie dla Pana Jezusa, zyska to Boże życie. i przyniesie owoc, i przyniesie plon, ale musisz umrzeć. I właśnie dzisiaj o umieraniu trochę tak będę mówił na podstawie tego fragmentu. W innym miejscu Bożego Słowa w Ewangelii Mateusza, tak w 10 rozdziale jest napisane, tam Pan Jezus mówi, że kto nie bierze swojego krzyża, a idzie za mną, nie jest mnie godzien. Kto nie bierze swojego krzyża, a idzie za mną, nie jest mnie godzien. I tutaj też ten krzyż może różne rzeczy symbolizować. Najczęściej ludzie myślą, czy też tak sobie to, ja przynajmniej zetknąłem się z takim zrozumieniem, że ten krzyż to te nasze jakieś tam trudności, problemy, udręki życia codziennego, choroby i cały ten ból, to jest ten krzyż i ten krzyż niesiemy i on tam już niesie ten krzyż, a więc za samo to cierpienie, którego doznawał w swoim życiu, to na pewno pójdzie do nieba, ale to nie o to chodzi w ogóle. Kto nie bierze swojego krzyża? Ten krzyż do czegoś służy. Do czego służył kiedyś krzyż? Do uśmiercania. Do uśmiercania, prawda? A więc kto codziennie nie bierze tego krzyża, nie uśmierca tego swojego ja, nie umiera dla tych swoich jakichś tam rządz i zachcianek, kto dla tego wszystkiego nie umiera, ten tak naprawdę traci. Taki bogacz był jeden, człowiek zamożny. Nagromadził wiele dóbr, pola mu obrodziły, a więc pobudował, zburzył te stare spichlerze, pobudował nowe, większe, zgromadził tego wszystkiego, prawda? Teraz duszo, jedz i używaj, masz wiele dóbr zgromadzonych na wiele lat, ale w nocy usłyszał głos głupcze. Dzisiaj i w tym momencie został poproszono, czy też zażądano jego duszy. I czyje to będzie? Taka refleksja się pojawia. Więc on chciał zachować to swoje życie, ale stracił je. Stracił to życie. Dlatego, że ten, kto chce zachować swoje życie, ten to życie straci. Kto nie obumrze, kto nie umrze dla samego siebie, nigdy nie przyniesie, nie wyda owocu. To jest tak jak na polu kartoflowym. Może na pewno wielu z was się z czymś takim zetknęło albo doświadczyło tego, że gdzieś tam palce włożyliście przy wykopkach, podczas wykopków, podczas zbierania ziemniaków, tak. Palce w taki zgniły ziemniak. To był obumarły ziemniak. To właśnie ten ziemniak, to był ten, z którego wyrosło 10 innych. Gdyby on nie obumarł, to by pozostał sam. Jeden ziemniak by pozostał. Tak samo jest z ziarnem pszenicy. Jeżeli nie obumrze, pojedynczym ziarnem zostaje. Jeżeli nie obumrzesz, jeżeli nie umrzesz, bracie, siostro, nie umrę ja dla samego siebie, dla mojego życia, zostanę pojedynczym ziarnem. Pan Jezus też przedstawił to za pomocą takiej przypowieści w 25 rozdziale Ewangelii Mateusza. To jest opisane, kiedy to Pan rozdaje te talenty. Jednemu daje jeden talent, drugiemu dwa, a trzeciemu pięć. I ten, który ma pięć, pomnaża te talenty, po prostu coś robi, jest aktywny. Tych pięć talentów pomnaża. Ten, który ma dwa, to samo czyni, przysparza następne dwa. Natomiast ten, który miał jeden talent, nie chciał się zaangażować. Nie chciał się zaangażować. Nie chciał odłożyć swoich spraw na bok, a zająć się sprawami Bożymi, sprawami pomnażania, przynoszenia owocu. Nie chciał się tym zająć. Odłożył to gdzieś tam do szuflady. Nie chciał zrezygnować ze swojego życia na korzyść Bożego życia. Pan chce, żebyśmy przynosili owoc, ale żeby to mogło nastąpić, to musimy umrzeć. To już kiedyś słyszałem taką historię, może już tu dzieliłem się też tym przemyśleniem, czy też tą historią, mianowicie w piramidach egipskich znaleziono zboże. Tam różne rzeczy były, ale zboże też było. Pszenica. sprzed prawie 4000 lat. Twarda taka, takie kamyczki twarde, zeschnięte, po prostu ta pszenica, te ziarenka takie twarde, uschłe, że tak powiem. I co się okazało? Kiedy odpowiednie czynniki, odpowiednie okoliczności zaistniały, kiedy to ziarenko znalazło się pod wpływem odpowiednich jakichś takich oddziaływań, właśnie tych czynników, to ziarenko żyło. Ono wypuściło jakieś kiełka, wypuściło łodygę, a później ten kłos i te ziarenka się pojawiło. Tam tkwiło życie, w tym zeschniętym ziarenku, takim małym, tam tkwiło życie, tam było jakiś pierwiastek życia. To jest coś niesamowitego. Ja tego nie umiem zrozumieć, że tam jest jakieś życie w tym. Coś tam jest, coś zaistnieje i to eksploduje, to życie się pojawia w tym ziarenku. Żeby to życie mogło zaistnieć, to ziarenko, ono musi obumrzeć, a to, co jest w nim w środku, musi wyrósć, musi wyjść na zewnątrz, musi zaowocować. Żeby to ziarenko z tych piramid egipskich mogło w ogóle wypuścić tego kiełka i później tą łodyżkę, żeby ono mogło przynieść ten plon, to ziarenko, to musiały na niego wpłynąć, czy też musiały na niego oddziaływać, musiało ulec oddziaływaniu trzech rzeczy. Trzy rzeczy musiały mieć na niego wpływ. Tylko trzy albo aż trzy. Ziemia, woda i słońce. Te trzy rzeczy. Kiedy te trzy rzeczy zaczęły oddziaływać na to ziarenko, ono zaczęło się rozwijać. Ono ożyło. Jeżeli jednego z tych elementów by zabrakło, to nie uzyskalibyśmy tego efektu. Wyobraźmy sobie, powiedzmy, że na to ziarenko oddziałuje woda i słońce. No, dajemy ziarenko do szklanki z wodą, wystawiamy na słońce i nic. To może inaczej, może to ziarenko mogłoby się znaleźć w ziemi i pod wpływem słońca też tam bez wody. Myślę, że efekt byłby ten sam. Może jeszcze inaczej, może byłoby w ziemi i nawadniać je, ale pozbawić słońca, gdzieś przykryć jakimś garnkiem. Trzy rzeczy muszą wpływać w odpowiednich proporcjach, w odpowiedni sposób, z odpowiednim natężeniem. Ziemia, woda i słońce. I wtedy to ziarenko obumiera, a z niego wyrasta to źdźbło, ta łodyżka i pojawia się kłos, pojawia się owoc 30-krotny, 60-krotny i 100-krotny. Niesamowite. Ale to ma odniesienie też do naszego życia duchowego. Pan Jezus kiedyś opowiedział ludziom taką przypowieść o czterorakiej glebie. I te ziarenka padały w różne miejsca. Jedno na drogę, inne na skały, gdzieś tam wśród skał się znalazło, jeszcze inne wśród cierni, a inne padło na tą glebę taką urzeźnioną. I moi drodzy, my jesteśmy takimi ziarenkami. Każdy z nas jest takim ziarenkiem. Tutaj Pan Jezus mówi, że jeśli ziarno pszeniczne nie obumrze, pojedynczym ziarnem zostanie. Ale żeby mogło obumrzeć, to ziarenko musi mieć sprzyjające warunki do tego. Tytuł mojego kazania mógłby brzmieć sprzyjające warunki do umierania, ale albo bardziej patetycznie musisz umrzeć. O, tak też mogłoby być. Ale o umieraniu, jakkolwiek tam to, Michał, nazwiesz, to będzie dobrze. Kiedy te trzy rzeczy oddziałują na to ziarenko, ono obumiera i wydaje plon, wydaje owoc. I tak jest w naszym życiu. My jesteśmy takimi ziarenkami pszenicznymi, na które muszą oddziaływać te trzy rzeczy. Ziemia, woda i słońce. To ziarenko wpadło do tej gleby. do tej żyznej ziemi, do tej ziemi odchwaszczonej, odkamienionej i tam mogło się schronić pod jakimiś grudkami, pod tą ziemią, w tej ziemi, że te ptaki powietrzne, które gdzieś tam krążyły, latały, nie mogły dostrzec tego ziarenka, nie mogły go wydziobać jak na drodze. I ta ziemia coś nam obrazuje, to jest jakiś taki obraz, jakiś symbol. Czego to może być obrazem? Co to ziemia jest w ogóle? Ziemia. Tak. W ogóle w Bożym Słowie wiele rzeczy ma taką podwójną symbolikę, na przykład ogień. Ogień to może być symbol jakiegoś ognia piekielnego, jakiegoś sądu, czegoś negatywnego, ale ogień może być też symbolem Ducha Świętego, prawda? I to rozumiemy. Ziemia też nam się kojarzy, a ta ziemia, tutaj ten padł, to jest coś takiego złego, ale z drugiej strony ziemia to jest to nasze mieszkanie. My tutaj żyjemy, my tutaj zakładamy rodziny, tutaj budujemy domy, tutaj pracujemy, tutaj nam się rodzą dzieci, tutaj łączymy się w jakieś rodziny, tak, funkcjonujemy. Ziemia mówi nam o jakichś relacjach międzyludzkich, o jakimś współżyciu społecznym, rodzinnym. A więc wspólnota, ziemia, to jest to miejsce nawiązywania tych relacji, a więc ta wspólnota, społeczność, ziemia, kościół, zgromadzenie, to jest to miejsce, w którym to ziarenko może się schronić, może się czuć bezpieczne. To jest ta ziemia, która jest oczyszczona z tych chwastów, z tych kamieni. Tutaj możemy się czuć bezpieczni, to ziarenko może się czuć bezpieczne. Kościół to jest właśnie ta podwalina prawdy, to jest to miejsce schronienia, to miasto schronienia. To jest właśnie ta ziemia, więc to ziarenko musi się znaleźć w ziemi, żeby mogło wydać owoc, ale najpierw, żeby miało sprzyjające warunki do tego, żeby umrzeć. Następną rzeczą, która musi wpływać na to ziarenko, to jest woda. Cóż to woda może być? Czego obrazem może być woda? Myślę, że woda jest obrazem Bożego Słowa. Słowa Bożego ożywionego przez Ducha Bożego. To jest, kto się narodzi z wody i z ducha. W Ewangelii Jana, też właśnie w tej Ewangelii, to możemy czytać. Pan Jezus powiedział do Samarytanki, jeśli będziesz piła tą wodę, to nigdy nie ugasisz pragnienia, ale kiedy zaczniesz tą wodę pić, którą ja ci dam, wtedy twoje pragnienie zostanie ugaszone. W pewnym momencie Pan Jezus stanął, też w Ewangelii Jana. Ewangelia Jana to jest szczególna Ewangelia. Zauważyliście tam, wszystkie te myśli takie są zawarte. To znaczy, ona nie jest ani lepsza, ani gorsza, jest inna po prostu. Specyficzna. Wspaniała. Pan Jezus stanął i zawołał, kto ma pragnienie, a wierzy we mnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Z wnętrza jego popłyną rzeki, wody żywe. Ja mówił to o Duchu Świętym. O Duchu Świętym, ale Duch Święty, w Dziejach Apostolskich możemy czytać, Duch Święty powiedział, odłączcie mi Barnabę i Saula do tego dzieła, do którego ich przeznaczam. Duch Święty mówi, ale Duch Święty mówi co? Mówi Boże Słowo. My to czytamy w Dziejach Apostolskich, że Duch Święty powiedział i my to cytujemy jako Boże Słowo. Właśnie to jest Boże Słowo, ta woda, oddziaływanie wody. A więc mamy już społeczność, wspólnotę, mamy już Boże Słowo, a więc to są te dwie rzeczy, które mogą oddziaływać i oddziałują na to ziarenko, żeby ono mogło umrzeć, a później, żeby mogło zaowocować. No jest jeszcze słońce. Słońce, czego może być symbolem słońce? Kiedy apostoł Jan znalazł się na wyspie Patmos i zobaczył Jezusa w fale, to zapisał, że jego oblicze było jasne jak słońce w całym swoim, w pełnym swoim blasku. Kiedy apostoł Paweł szedł do Damaszku i kiedy zobaczył Jezusa, zobaczył światłość. Kiedy Mojżesz był na górze Synaj i wrócił stamtąd, to jego oblicze jaśniało. A więc to jest pewien obraz, światłość, jasność, blask słoneczny. To jest obraz Bożej chwały, Bożej obecności. Tej relacji z Bogiem osobistej. A więc możemy powiedzieć, że to jest ten obraz właśnie mojej relacji z Bogiem, mojej rozmowy z Bogiem, modlitwy. Kościół jest takim niesamowitym miejscem, gdzie to wszystko może być w jednym, trzy w jednym. Wspólnota, słowo i modlitwa. Boża obecność, Boża chwała, jasność, światłość, Słowo Boże i wspólnota. I wtedy to są te najlepsze warunki, żeby umrzeć. Kiedy patrzymy do Bożego Słowa, kiedy jesteśmy pod wpływem oddziaływania Ducha Świętego, kiedy jesteśmy we wspólnocie i słyszymy świadectwa i Słowo Boże, wtedy wiara rodzi się w naszych sercach. Kiedy Słowo Boże jak miecz obosieczny przenika nas i obnaża nam te wszystkie nasze motywacje i szczere, i nieszczere. I wtedy możemy się przejrzeć w tym Bożym Słowie. Wtedy możemy zobaczyć i stwierdzić, tak, muszę umrzeć dla samego siebie, bo za dużo jest tutaj mnie w tym wszystkim. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo. Ale jeżeli obumrze, przyniesie plon obfity. Ten, kto kocha swoje życie, traci je. A kto nienawidzi swojego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. Pan Jezus przemawia w przypowieściach i myślę, że to jest taki też piękny obraz, który nam mówi o tym, że codziennie musimy umierać dla samych siebie, a żyć dla naszego Pana. Codziennie musimy brać sprawy Boże w swoje ręce, a swoje odkładać na bok. Kiedy trzymiemy się kurczowo swojego własnego życia, wtedy je tracimy, wtedy nie przynosimy owocu. A Pan, kiedy przyjdzie, będzie właśnie owocu wypatrywał w naszym życiu. A więc, kochani, mamy te dobre warunki, sprzyjające warunki do tego, żeby umrzeć, żeby umierać, żeby to Boże życie mogło w nas kiełkować, żeby ten potencjał mógł zostać uwolniony. Bóg zbawia przez wielu i przez niewielu. Nie myśl o sobie, że jesteś takim małym. Nie myśl o sobie, że jesteś takim małym apostołem. Myśl o sobie tak, jak Bóg o tobie myśli. Bóg widzi nas inaczej. My siebie widzimy też inaczej. Patrzymy do lustra i myślimy sobie, no nie. Ale Bóg nas widzi zupełnie inaczej. On oddał swoje życie za nas. Jesteśmy dla Niego drogocenni. Jesteśmy dla Niego ważni. Pan Jezus przyszedł dla jednej osoby tylko. Dla jednej osoby. I On chce, abyśmy uwolnili ten potencjał, ale najpierw musimy rozprawić się sami z sobą. I to przebywanie w Bożej obecności, w zgromadzeniu, w modlitwie sprzyja temu, żeby to Boże życie mogło się w nas manifestować, mogło się z nas wylewać, aby poprzez nasze życie mogło imię Pana być uwielbione. Powstańmy, kochani bracia i siostry. Już będę kończył. Zapraszam tutaj też zespół. I chciałbym się na koniec również pomodlić. Kochani, może ktoś z was potrzebuje modlitwy. Tak po prostu. To jest dobry moment, żeby przyjść przed Boże oblicze. A może ciągle tak uporczywie trzymasz się tego swojego życia i nie chcesz go wypuścić ze swoich rąk? Ciągle chcesz mieć kontrolę nad nim? Zostaw to. Oddaj swoje życie Jezusowi. Powierz swoje życie Jezusowi. Może ktoś na tym miejscu jeszcze nigdy tego nie uczynił. Jeżeli jesteś tutaj na tym miejscu i nigdy nie powierzyłeś swojego życia Jezusowi, to dzisiaj jest dobry moment, żebyś umarł dla świata, abyś umarł dla samego siebie, a żył dla Jezusa, żył na Jego chwałę. Bo tylko On może sprawić, że w twoim życiu pojawi się owoc, ten owoc, którego pragniesz. A może pragniesz zmiany, ale bez Jezusa, ukrzyżowanego jest to niemożliwe. Dlatego przyjdź dzisiaj do Pana, pojednaj się z Nim. powierz Mu swoje życie, a zobaczysz wspaniały owoc w swoim życiu. Owoc Ducha, nie Twój, owoc Ducha. Jeżeli jest ktoś na tym miejscu, kto jeszcze nigdy nie powierzył swojego życia Jezusowi, to podnieś swoją rękę. Czy jest ktoś taki, kto jeszcze nigdy nie oddał swojego życia Jezusowi? Jeżeli jesteś tu, uczyń to dzisiaj. Podnieś swoją rękę, abyśmy się mogli pomodlić. Czy jest taka osoba? Czy jest ktoś taki? Dzisiaj Duch Święty do Ciebie mówi. Dzisiaj jest ten właściwy moment. Dzisiaj jest dzień zbawienia. Nie wiadomo, co będzie jutro. Jutro może w ogóle nie nastać. Nie myśl o tym. Nie odkładaj tego do jutra. Dzisiaj jest dzień zbawienia. Dzisiaj Duch Święty do Ciebie mówi. Kochani, może ktoś potrzebuje modlitwy. W nawiązaniu do tego, co głosiłem. A może po prostu potrzebujesz takiego wsparcia, mocy. Jeżeli są takie osoby, teraz kiedy będziemy śpiewać pieśń, to wyjdźcie tutaj do przodu, podejdą bracia, włożą ręce, tak jak Boże Słowo nas do tego zachęca i będziemy się modlić. Słowo Boże mówi, żebyśmy wzajemnie sobie pomagali w tej sferze. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. Wiele może. Wszystko może. Jeden człowiek się modlił i deszcz nie padał przez 3 lata, czy nawet więcej. 3,5 chyba, czy 3 lata. Nie padał deszcz. Jeden człowiek się modlił. Więc wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. Może wydaje ci się, już tyle razy tutaj wychodziłem do przodu i modliliśmy się. Ale Pan Jezus kiedyś powiedział i dał przykład pewnej kobiety, która ciągle przychodziła do tego sędziego niesprawiedliwego i prosiła go, żeby ją wziął w obronę. I ten sędzia w końcu dobrze zgodził się z powodu jej natręctwa. Bądź takim trochę natrętny, bracie, siostro. Nie rezygnuj, bądź zdeterminowany. Jeżeli modlisz się już długo, to dobrze. To wyjdź jeszcze raz. Jeszcze raz będziemy się modlić, aż przyjdzie przełom, aż przyjdzie zmiana. Pan Jezus powiedział, czy znajdę taką wiarę na ziemi, kiedy przyjdę, taką, jaką miała ta właśnie kobieta. Nie rezygnuj. Bracia, siostry, jeżeli ktoś z was potrzebuje modlitwy, przyjdź tu, na środek. Będziemy się modlić.